Lech Pilarski, dobry wieczór. W tym roku przypada 230. rocznica trzeciego rozbioru Polski. W 1795 roku, 24 października, Rosja, Austro-Węgry oraz Niemcy uzgodnili likwidację Rzeczpospolitej obojga narodów. Traktat w tej sprawie podpisano dwa lata później. Dlaczego doszło do rozbiorów? Skąd ta próba wymazania Polski z historii Europy? O tym rozmawiam z doktorem Radosławem Poniatem z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Świętowaliśmy niedawno odzyskanie niepodległości, ale przez 123 lata Polska nie funkcjonowała na mapie Europy.
Znaczy to jest to troszeczkę skomplikowane, jak zazwyczaj w tych wszystkich kwestiach historycznych. Więc zacząwszy od na początku pan sformułował taką myśl, że celowo chcieli wymazać Polskę. Nie, chcieli zająć terytoria, tak się składa, że Polska miała te terytoria, prawda? Więc to nie był wielki spisek przeciwko Polsce w takim znaczeniu, prawda, nienawiści do Polski, natomiast ambicji poszczególnych państw, które chciały mieć więcej.
No, ale
i też grały na zasadzie, że jak jedno ma więcej, to drugie też coś musi dostać.
Ale w tym traktacie napisano, że w tytulaturze władców żadna nazwa związana z Polską nie może funkcjonować. Może być tam coś w rodzaju, nie wiem, księstwa kijowskiego albo jakiejś prowincji lwowskiej, ale nie Rzeczpospolita.
Tak, ale to wynikało z tego, że oni się bali, że któryś z nich wykorzysta, prawda, tę tytulaturę, żeby później powiedzieć, w związku z czym mam prawo także do tego, co wy zabraliście. Więc to znowu nie była niechęć do Polski, tylko obawa, że któryś inny złodziej też będzie chciał ukraść to, co właśnie ukradliśmy. Więc to jest tego rodzaju gra, gdzie oni boją się, prawda, tej Polski nie tyle ze względu na samą Polskę, to co, że właśnie Prusacy będą później pod tym pretekstem, że dodali sobie króla polskiego do tytulatury, żądać jakichś, nie wiem, kawałków Grodna czy czegoś w tym stylu. Więc to raczej w ten sposób to trzeba interpretować. I to było coś, co, prawda, do dzisiaj mamy coś, co się nazywa realizmem politycznym, prawda? Taka teoria, że silniejsi po prostu mają rację, więc oni mieli poczucie, że są silniejsi, a tutaj są tereny, które relatywnie łatwo można zdobyć. Gdyby mogli, każdy chciałby zająć to sam dla siebie, ponieważ nikt nie był wystarczająco silny, musieli się dogadać, prawda? Z punktu widzenia Rosji bardziej opłacała się być może świat bez rozbiorów Polski, gdzie Polska całkowicie by jej podlegała i co Katarzyna próbowała zrobić. Nie udało się, bo Polska była za silna, w związku z czym musiała się podzielić z Niemcami i Austrią. Podkreślę, Austrią, Austro-Węgry to jest późniejszy byt państwowy, wtedy jeszcze ich nie ma.
Dlaczego doszło do trzeciego rozbioru? Bo było tych rozbiorów trzy. 1772, 1790 trzeci, no i ten ostateczny w 95. Można było na tym drugim poprzestać i fragment Rzeczpospolitej zostawić.
Znaczy, prawdę mówiąc, można powiedzieć, że to istnienie drugiego rozbioru przesądziło o trzecim rozbiorze. To znaczy fakt, że Polska została bardzo mocno okrojona i o ile po pierwszym rozbiorze było takie poczucie, okej, to jeszcze ciągle może działać. Po drugim rozbiorze było poczucie, że to, co zostało, jest już Polską bez Polski, nazwijmy to.
Na samodzielny byt, tak?
Znaczy, pewnie można sobie wyobrazić samodzielny byt, natomiast z punktu widzenia mieszkańców tego okrojonego i nie tylko okrojonego, bo także tych odkrojonych regionów, coś takiego nie mogło przejść. Znaczy, zmieniło się myślenie społeczeństwa o tym właśnie, czym jest państwo, w którym mieszka i nie było zgody, czy znaczna część ludzi nie wyrażała na to zgody.
No,
dlatego dochodzi do powstania kościuszkowskiego.
No właśnie.
I powstanie kościuszkowskie pokazało zaborcom, że wygląda na to, że to status quo, które próbowali wytworzyć właśnie z taką kadłubową Rzeczpospolitą, nie zadziała, więc poszli w rozwiązanie całkowitego podziału. Natomiast z punktu widzenia jakby tego, jak ludzie postrzegali państwo polskie mieszkające czy Rzeczpospolitą, bo to jest oczywiście nie tylko Polacy, ale mamy tutaj także inne narody, już ten drugi rozbiór był po prostu przekroczeniem pewnej granicy i zdaniem sobie sprawy, że to nie może tak wyglądać.
A z trzeciej strony Polacy jakby zyskali świadomość narodową. W sensie takim, że wiedzieli, że trzeba o to państwo walczyć i takie próby podejmowali.
Tak, i interesujące jest zresztą też to, że to zadziałało w dwie strony. To znaczy obudzenie się polskiej świadomości narodowej, które nie wynika z drugiego, raczej z pierwszego rozbioru, prawda, procesu przemyślenia tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy, jak powinniśmy funkcjonować, które się nasilało w okolicach Konstytucji 3 maja, a później właśnie dało swój wyraz w powstaniu, sprawiło też, że druga strona musiała też się zastanawiać nad polską świadomością narodową. I znaczy, są prace, które sugerują, że niemiecka świadomość narodowa jest mocno zbudowana na właśnie kontrze w stosunku do polskiej i francuskiej. To znaczy po obydwu stronach Niemiec, które są podzielone na bardzo wiele różnych malutkich czasami państwewek, znajdują się dwa narody, które już się jakoś identyfikują i Prusacy, którzy na przykład po trzecim rozbiorze 40% populacji Prus to są ludzie, którzy zostali przejęci z Rzeczpospolitej. Zaczynają się zastanawiać, kim my jesteśmy w porównaniu z tymi Polakami, więc niemiecka tożsamość narodowa paradoksalnie też jest częściowo wytworzona przez rozbiory.
Ten trzeci rozbiór, taka przynajmniej fama w historii istnieje, że to mocno naciskała Rosja, że to za tym stała Rosja przede wszystkim. Inne źródła podają, że mocno napierała Austria. Jeszcze inne, te jedne z najnowszych, o których wiem i które przeglądałem, wskazują na Prusy.
Prusy były z pewnością państwie, które paradoksalnie najwięcej na tym skorzystało. To znaczy dostało i sporo terytorium, i to tego najlepszego terytorium, co jest ważne, ale też wcześniejsze zdobycze pruskie były najmniej pewne z punktu widzenia Prus. To znaczy to były tereny, które teoretycznie mogły utracić i stanowiły one ważną część królestwa, więc zabezpieczenie się poprzez całkowite zlikwidowanie Rzeczpospolitej dla nich było jak gdyby najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Z punktu widzenia pozostałych państw, na przykład ja bym myślał, że dla Rosji państwo kadłubowe, które by jej ciągle podlegało, bo ona miała największe tam wpływy, byłoby wystarczającym rozwiązaniem. Austriacy chyba tutaj jakąś rolę odgrywało to, że poprzedni zaborcy obłowili się na drugim zaborze, więc mieli poczucie, że teraz coś im się też należy. Więc to... Ale musimy pamiętać, że to była gra czy negocjacje trzech stron, myślących równocześnie o tym, co się dzieje we Francji.
Ambasador pruski w Rosji wskazywał, że Rosja jest za rozwiązaniem Rzeczpospolitej, za unicestwieniem.
Znaczy, są różne grupy interesów w każdym państwie, które mają pewne plany i pewne wizje, natomiast w każdym tym państwie było kilka pomysłów, jak rozwiązać ten problem. Te rozwiązania w tym momencie przeważyły, ale właśnie musimy też pamiętać, że równocześnie trwa rewolucja francuska. Znaczy, gdyby tak samo, prawda, państwa zaborcze zabierały się za Rzeczpospolitą przed rewolucją francuską, być może podejmowałyby inne decyzje. Po rewolucji one się bardziej boją.
Bo z jednym z argumentów austriackich było to, że ponieśli spore straty z Francją, w związku z tym zrekompensowali sobie na Rzeczpospolitą.
Nowe tereny mają im coś zastąpić. Wszyscy się też boją właśnie tej fazy, prawda, powstania kościuszkowskiego. Zresztą zwróćmy uwagę, że wtedy raczej używano słowa rewolucja, a nie powstanie. Znaczy było głębokie przekonanie, że tam się dzieją rzeczy, które mogą być niszczące dla porządku społecznego w tych wszystkich państwach.
Czyli jakby przeniesienie tego rewolucyjnego zarzewia z Paryża tutaj do Warszawy, do Krakowa.
Oni to dostrzegli podczas powstania kościuszkowskiego. My wspominamy powstanie kościuszkowskie, kosynierzy i tym podobne rzeczy. Dla nich ważne było to, że na przykład wieszani byli biskupi i wojewodowie, czyli członkowie elity są wieszani przez tłum często, bo to są albo procesy, albo po prostu samosądy, które dzieją się na ulicach Warszawy. To nie jest coś, o czym ktokolwiek, kto należy do elity dowolnego państwa, myśli ze spokojem. Hasła dotyczące zmiany pozycji chłopów, nie do końca zrealizowane, ale podnoszone, to wszystko nie tylko dotyczy tego, że w Polsce coś się dzieje,
rewolucją,
ale dotyczy też myślenia, dobra, a jak oni zaczną to robić na przykład w Rosji, czy coś w stylu, to są rzeczy, które nie wydają się sympatyczne z punktu widzenia dowolnej grupy rządzącej w państwach, które były mocno jednak, one się nazywają często świeconiowym absolutyzmem, ale są w praktyce mocno despotyczne i rządzone przez wąską grupę ludzi związanych z dworem.
I elita bała się.
Elity bały się. Znaczy elity przede wszystkim bały się Francji, natomiast ten przykład Polski pokazywał, że ta zaraza może się rozprzestrzeniać i trzeba zrobić wszystko, żeby nie rozprzestrzeniała się dalej.
No trochę mieli rację, bo później Polacy połączyli siły z Napoleonem, co prawda już nie rewolucjonistą, ale jednak niszczącym Europę.
Tak, i niszczącym ład w tej Europie. Prawda? Dla Prus to jest straszliwe doświadczenie, prawda, później przegrania z Napoleonem, który wymusza zresztą ogromne reformy, które zmieniają te Prusy. Austriacy ponoszą bardzo poważne straty, a są jakoś zaangażowani jak gdyby, w tą politykę francuską. Dla Rosjan to też jest problem, ileś trochę czasu później będziemy mieli dekabrystów, którzy próbują zrobić rewolucję właśnie z hasłami, nie do końca rewolucji francuskiej, ale jakoś do nich się zbliżającymi. Natomiast oczywiście można też o tym myśleć w taki sposób, że na długą metę te państwa, które włączyły w swój skład Rzeczpospolitą, no włączyły też trochę elementu chaotycznego czy anarchizującego te państwa, które z czasem im też zacznie zagrażać wewnętrznie.
I o tym za chwilę opowiemy w naszej audycji. Przypomnę, naszym gościem jest dr Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku. Rosja zyskała najwięcej na trzecim rozbiorze polskim, około 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, o ile pamiętam. Mniej więcej równo Prusy i Austria. Co to zmieniło w samych tych państwach?
Trzeba pamiętać, że kiedy podajemy te kilometry, to trzeba też się zastanowić nad ludnością i rozwojem gospodarczym. To znaczy najwięcej zyskują Prusy w relacji do tego, jakie były wcześniej.
W jakim regiony, sensie?
zyskują regiony, które gdyby robią znaczny procent nowego państwa pruskiego. Dla Rosji te nowe zdobycze nie zmieniają aż tak wiele. I zyskują regiony relatywnie dobrze rozwinięte, co też ma oczywiście znaczenie. Rosja dostaje regiony, które są bardziej rozwinięte niż znaczna część Rosji, ale nie aż tak rozwinięte jak te tereny, które w większości nie aż tak rozwinięte, jak te tereny, które dostały Prusy. Austria dostaje, zwłaszcza w trzecim zaborze, tereny, które nie są dla niej szczególnie ważne i które zresztą relatywnie szybko straci, więc dla niej to nie jest coś, co gwałtownie jak gdyby przemienia ten austriacki system. Natomiast wszystkie te państwa stają przed wyzwaniem włączenia tych nowych terenów, zastanowienia się, jak teraz, prawda, będziemy rządzili w relacji do tych nowych populacji i nowych wyzwań administracyjnych. Co na przykład w Austrii oznacza, że na terenie właśnie nowo zajętych terenów wprowadza się pewne reformy administracyjne czy prawne, które później będą także wprowadzone w pozostałych terenach monarchii, czyli Galicja, czyli trochę te wcześniejsze zajęte tereny, są tym miejscem, gdzie testuje się nowe rozwiązania prawne. Coś podobnego próbuje też robić Rosja. Ona przejmuje tereny, które są znacznie bardziej rozwinięte pod względem na przykład administracyjnym niż większość terenów rosyjskich. Stają przed nowymi wyzwaniami, bo nie potrafią sobie poradzić ze strukturą społeczną tych terenów. W Rosji jest bardzo mało szlachty. Na tych terenach litewsko-ukraińskich jest dużo szlachty. I oni nie wiedzą, jak ją potraktować, więc pojawia się zjawisko, które jest ważne na przykład dla wielu wiosek podlaskich, utraty szlachectwa, zamiany kategorii społecznej ze szlachty na jednodworców.
Przeglądy szlacheckie.
Tak, bo dla Rosji to jest gigantyczny problem. Rosja jest państwem, gdzie rządzi szlachta i teraz nagle przychodzi gigantyczna liczba szlachty, większa niż szlachty rosyjskiej, która w tym czasie jest często biedna, no i całkowicie antyrosyjska. Więc trzeba jakoś coś z tym zrobić. Więc elity zostają włączone do systemu i na przykład książę Czartoryski zostanie ministrem na przykład w Rosji, ale większość tej drobnej szlachty zostaje z czasem pozbawiona praw szlacheckich.
Zdegradowana.
Dla Rosjan ogromnym problemem są też Żydzi. Znaczy oni w ramach kolejnych zaborów włączają do siebie gigantyczną populację, z którą nie wiedzą, jak sobie poradzić. Bardzo długo będzie funkcjonowała taka zasada, że właściwie na terenach poza tymi, które zostały zabrane w Rzeczpospolitej, Żydzi w Cesarstwie Rosyjskim nie mają prawa przebywać. Natomiast to jest druga grupa etniczna, czyli Polacy w takim niekoniecznie w dzisiejszym znaczeniu, ale Polacy plus Litwini, ten naród polityczny Rzeczpospolitej plus Żydzi, to są dwie grupy, które są na wyższym poziomie rozwoju świadomości narodowej, a często także lepiej wykształcone,
prawnej,
pewnych doświadczeń, niż znaczna część populacji rosyjskiej, które nie są w stanie zaakceptować tego programu, który proponuje im Rosja, który jest mocno nastawiony na jednowładztwo, prawosławie, te wszystkie rzeczy, które trudno umieścić tam Żydów z ich zupełnie inną religią i Polaków i z inną religią i z innymi tradycjami politycznymi. I z czasem to nie jest zaskoczenie, że znaczna część rewolucjonistów w Cesarstwie Rosyjskim będzie się wywodziła z tych terenów i znaczna ich część będzie z pochodzenia Polakami albo Żydami. Znaczy, to są te
albo
grupy,
Litwinami.
Do których... Ale ja mówię o tym narodzie politycznym. Prawda? Jeszcze Łotysze się za chwilę się pojawią, ale te grupy, które zostały włączone, Ukraińców można tutaj też dorzucić, to będą grupy, które z punktu widzenia cesarstwa przez kolejne 100 lat będą bardzo poważnym źródłem problemów i właśnie takiego nieumiejętności poradzenia sobie z kategoriami społecznymi, które mają inną wizję tego, jak powinno wyglądać państwo. To już wcześniej Rosji się troszeczkę zdarzało, kiedy zajęły na przykład część Ukrainy i są takie znane sceny, kiedy ambasadorowie carscy rozmawiają z kozakami i kozacy mówią, że teraz oni coś przysięgli, to teraz niech car coś przysięgnie. Na co nie odpowiadają, że car niczego nie przysięga. Na co mówią, ale królowie polscy przysięgali. I więc te pewne nawyki, tradycje tego, że na przykład państwo może funkcjonować inaczej, to jest coś, co się będzie poważnym problemem z punktu widzenia Rosji, która dostaje zbyt nowoczesne w porównaniu z ich własnymi doświadczeniami społeczności. Dla Austriaków i Prusaków to nie jest aż takie wielkie wyzwanie, choć oczywiście na przykład z punktu widzenia Prusaków problem jest taki, że dostają bardzo dużo nowej populacji procentowo w stosunku do całego państwa. Austriacy chyba w sumie w praktyce radzą sobie najlepiej, ale też nie bez problemów.
No, dali najwięcej swobód.
Znaczy początkowo nie, początkowo, ale dają swobody tym właściwym grupom. To znaczy, kiedy zaraz po pierwszym rozbiorze się zastanowiono, czy w Polsce zastanowiono się, czy uda się odzyskać tereny Galicji, ktoś zwrócił uwagę, że z punktu widzenia chłopów w Austrii jest lepiej. To jest troszkę bardziej złożone, bo na przykład zaborcy wprowadzają służbę wojskową, czego chłopi w Rzeczpospolitej raczej nie znali. Ale generalnie rzecz biorąc, Austria początkowo wydaje się być takim miejscem, gdzie wielu ludziom żyje się całkiem dobrze.
Stąd między innymi spora grupa Polaków zajmowała bardzo wysokie funkcje w aparacie urzędniczym Austrii, a później Austro-Węgier.
Tak, to częściowo oczywiście wynika z tego, że mówimy o arystokracji, która jest często spokrewniona już z innymi częściami arystokracji, więc to lepiej funkcjonuje. Ale zwłaszcza w tym okresie austro-węgierskim Polacy stają się, często się nawet złośliwie mówią, trzecim narodem rządzącym. Prawda? I mamy całą, łącznie z premierami, osoby, które są włączone. Austria początkowo nie miała takiej wizji przyjmowania Polaków.
Ona no właśnie, widziała, bo chciałem się zapytać o wizję. Jaką mieli zaborcy w odniesieniu do terenów Polski? Czy to no, na zasadzie kolonialnej? Dostaliśmy terytorium, zaanektowaliśmy je i teraz kolonizacyjnie to maksymalnie ograbimy, czy też uwzględniali no, włączenie te struktury społeczno-polityczne owych terenów zabranych?
Znaczy, tak jak wówczas funkcjonują państwa, trzeba to zawsze włączyć. To znaczy taka wizja czystek etnicznych czy czegoś takiego wtedy oczywiście nie istnieje. Nawet jakichś zasad wyłączających pewne grupy na stałe no, Żydzi może są tak zwani, ale inne grupy, trudno jest zrobić taki system pełnych wyłączeń. Natomiast trzeba też pamiętać,
w odniesieniu do Polaków w zaborze carskim, szczególnie po powstaniu styczniowym, takich ograniczeń było mnóstwo.
Później wprowadza się te ograniczenia, ale też trzeba pamiętać, że to są właśnie czasy, kiedy zmieniają się właśnie zasady gry i na przykład można już teraz pisać w przepisach, że katolicy nie mogą chodzić do jakichś tam szkół. Wcześniej raczej nie myślano w takich kategoriach. Imperium było wieloetniczne, Gruzini, Ormianie, różne grupy, Niemcy tam
Ukraińcy
funkcjonują, więc trudno jak gdyby zrobić takie ostre zasady. Ale trzeba też pamiętać, że różne grupy w danych imperiach różnie o tym myślą. Z punktu widzenia na przykład elit w każdym z tych państw, zdobycie nowych terenów to jest może także okazja do obławienia się. Te dawne dobra królewskie albo dobra skonfiskowane osobom, które się buntują, trafiają w ręce przedstawicieli elity nowych państw, więc oni są zdecydowanie zadowoleni. Jest jakiś wzrost wpływów podatkowych, rekrutacji do wojska. Ciekawym zjawiskiem jest to, że znaczna część kawalerii austriackiej i niemieckiej jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie organizowana właśnie na tych terenach zajętych od Rzeczypospolitej. Korzystamy z pewnego know-how, prawda, które tutaj istnieje. Więc są próby włączenia, są też pewne próby reformowania, zwłaszcza Austriacy, no i Prusacy próbują zreformować te tereny, które postrzegają jako mniej nowoczesne administracyjnie. Jeśli na przykład zejdziemy do archiwów także w Białymstoku, mamy tutaj tak zwaną kamerę pruską, Białystok porządkowo znajduje się w zaborze pruskim i widać, jak oni próbują zrozumieć te tereny. Jest masa dokumentacji, gdzie oni różni urzędnicy wchodzą w wioski.
Podejrzewam, że te zmiany były głównie podatkowane tym, żeby sprawnie zadziałał aparat podatkowy.
Wojsko i podatki. To jest to, co wszystkich najbardziej zawsze interesuje. I oni są w tym relatywnie skuteczni i wydaje się, na przykład z punktu widzenia miast, które poprawia się pewne tam funkcjonowanie, może nawet wskazać pozytywne zagadnienia. Białystok skorzystał na tym wejściu Prusaków. Z punktu widzenia Rosjan jest znacznie trudniej, bo oni nie mają własnej dobrej administracji, więc to dobrze widać, że pierwsze jakieś działania administracyjne na tych terenach będą robione przez tych samych ludzi, którzy robili to w Rzeczpospolitej. Okręg szkolny wileński, który funkcjonował w Rzeczpospolitej, jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie funkcjonował na tych samych terenach, wytwarzając szkoły, które ciągle będą używały języka polskiego i można powiedzieć, że znaczna część polonizacji elit białoruskich czy litewskich paradoksalnie nastąpiła już po istnieniu Rzeczpospolitej. Więc Rosjanie nie mają jak gdyby własnej masy administracyjnej, która pozwala tym zarządzać, więc przez długi czas dopiero kolejne powstania zaczną to niszczyć. Polacy w praktyce ciągle są grupą całkiem wpływową. Oczywiście znowu używam słowa Polacy w tym szerszym rozumieniu, znaczy dawne elity Rzeczpospolitej. Prusacy czy Austriacy raczej wprowadzają własnych urzędników, którzy też oczywiście trochę korzystają z tego, że zarządzają nowymi terenami i to ma dla nich znaczenie jakieś finansowe. Wszystkie te też państwo oczywiście planują mieć rekruta z tych terenów.
No to było najważniejsze. To nie ulega
zwłaszcza, że zaczynają się wojny napoleońskie i
Bo Napoleon później zamieszał trochę tutaj w środku Europy.
Zamieszał, ale jego celem też jest znowu dostanie rekruta. To znaczy po prostu ci ludzie, którzy przed chwilą byliby w armii pruskiej, teraz dostają okazję bycia w armii Księstwa Warszawskiego, które oczywiście bije się z Napoleonem, a to w Hiszpanii, a to w innych miejscach.
No i Rzeczpospolita, częściowo przynajmniej, została odtworzona jako Królestwo Polskie.
Rzeczpospolita relatywnie szybko, znaczy właśnie to zdanie, że sto kilkadziesiąt lat, szybko coś zaczyna się dziać. Mamy Księstwo Warszawskie, gdzie dynastia Saska, która według konstytucji 3 maja i tak miała rządzić, prawda, powraca. On jest kontrolowany, ograniczony, ale pod wieloma względami można powiedzieć, że pewne elementy Rzeczpospolitej tutaj powracają. Pewne elementy właśnie takiego, chociażby na poziomie edukacji, tej trwania Rzeczpospolitej istnieją na terenie Litwy. Później pojawia się królestwo, czyli nawet już tytulatura i polskie już powraca. Z czasem ono jest likwidowane, ale w tym czasie mniej więcej, prawda, zaczyna się autonomia galicyjska w coraz większym stopniu. Prusacy coś próbują z Wielkim Księstwem Poznańskim. Więc można powiedzieć, że jakieś elementy polskości, nie na zasadzie niezależnego państwa, ale jakiegoś uznania, że te tereny są trochę inne, istnieją bardzo długo. Nie mówiąc o tym, że nawet kiedy na przykład Rosjanie już likwidują królestwo polskie po powstaniu styczniowym, to ciągle odróżniają tak zwane te prowincje nadwiślańskie czy zawiślańskie od tych reszty prowincji i widać takie poczucie, że to jest trochę inny teren, gdzie trochę inaczej trzeba działać, który zresztą budzi bardzo dużo zainteresowanie Rosji. Jest taka bardzo ciekawa książka o trzech stolicach czy trzech głównych miastach Rosji carskiej, Moskwie, Petersburgu i Warszawie.
I Warszawa jest paradoksalnie.
Warszawa jest bardzo ważnym miastem i istnieje specjalne, oddzielne, prawda, departamenty administracyjne i pocztowe, na przykład zajmujące się obsługą Warszawy. Warszawa jest ważniejsza od Kijowa z punktu widzenia tego zarządzania imperium.
Politycznie zatem zaborcy osiągnęli cel, bo zlikwidowali Rzeczpospolitą obojga narodów, poza Turkami, którzy się z tym nie pogodzili, ale społecznie, gospodarczo nie do końca im się te zamiary powiodły, co zaowocowało powstaniem państwa polskiego w 1918 roku.
Tak, ale to już było inne państwo polskie. To znaczy ta idea Rzeczpospolitej, próbowano ją wskrzesić, kolejne powstania do niej nawiązywały, ale to państwo, które się rodzi, już jest państwem właśnie z taką nacjonalistyczną wizją na przykład podziałów narodowych. Więc prawda, kiedy tutaj używamy słowa Polak dla XX wieku, prawda, Litwini już z pewnością nie wchodzą do tej definicji, czy Białorusini. Wcześniej elity tych wszystkich społeczeństw wspólnie nazywały się Polakami, bo nie używały tego w tym znaczeniu, którym używamy. Więc oczywiście być może do tego by doszło także bez rozbiorów, ale na pewno ta idea, czym jest Polska, w znacznym stopniu jest ukształtowana przez doświadczenie zaborcze i niekoniecznie na zasadzie akceptacji jego, ale także walki z tym wyzwaniem, które się tutaj pojawiło. Więc w tym znaczeniu zabory zmieniły bardzo wiele. Zmieniły też bardzo wielu zaborców oczywiście. To znaczy zwłaszcza Rosja, już wspominaliśmy tutaj o problemach chociażby z rewolucjonistami, i Niemcy, które, prawda, w tym starciu z Polską i Francją wytwarzają bardzo ostry i taki bardzo agresywny sposób rozumienia tego, kim są i jak traktują inne grupy. To jest jakieś też dziedzictwo zaborów, które nie dotyczy może nas, ale dotyczy ich.
W każdym razie sąsiadom należy się przyglądać, studiować ich dzieje, studiować to, co się dzieje współcześnie za ich granicami i mieć na uwadze, że jak tylko osłabniemy, to być może znowu się te kruki zbiorą.
Znaczy, jeśli myślimy w kategoriach takiego właśnie twardego realizmu politycznego, tak. Natomiast musimy też pamiętać, i to też jest jakieś doświadczenie zaborów, które zresztą w Polsce odegrało później parę razy rolę, że nic się nigdy nie kończy. To znaczy, prawda, zabory miały skończyć państwo polskie, wcale go nie kończą. Ktoś ma jakiś plan, ale on wcale nie ma tych efektów, które się jakoś wydają. I na przykład to dobrze widać, kiedy, prawda, Stalin nie decyduje się na włączenie Polski do Związku Radzieckiego. Czyli pewne poczucie, że nawet można coś zająć, ale wcale nie znaczy, że się to kontroluje, też jest jakąś lekcją, którą mamy z zaborów.
Dziękuję bardzo za spotkanie. O trzecim rozbiorze Polski rozmawiałem z doktorem Radosławem Poniatem z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziś to wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.